Przedstawiany tydzień temu święty Grzegorz Wielki na liście swoich licznych zasług dla życia Kościoła ma jeszcze troskę o liturgię. Liturgia odgrywa bowiem ważną rolę w duchowości. Słusznie przypomina Sobór Watykański II, że liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Tym bardziej troska papieża Grzegorza o liturgię zasługuje na uznanie, że w tamtych czasach wielka różnorodność form celebracji i tradycji kultowych nie sprzyjała jedności Kościoła, o którą zarówno jako papież, jak i gorliwy duszpasterz, święty Grzegorz nie mógł nie zabiegać. Od samego początku chrześcijanie nie akceptowali uznawanego w starożytnym państwie rzymskim związku między religią a pomyślnością państwa. Celowo więc nie uczestniczyli w obrzędach religijnych związanych z kultem różnych oficjalnych bóstw państwowych, na przykład bóstwa wojny, pokoju, handlu, płodności itd. Z chwilą, gdy cesarz Konstantyn uczynił chrześcijaństwo pełnoprawną religią, publiczne kulty pogańskie stopniowo ograniczano. Wreszcie za cesarzy Arkadiusza, Honoriusza i Teodozjusza zaniechano je, a świątynie pogańskie polecono zburzyć lub oddać do dyspozycji biskupów, by zaadoptowali je do kultu chrześcijańskiego. W naturalny więc sposób wytworzyła się ogromna przestrzeń kulturowa dla rozwoju liturgii chrześcijańskiej, stąd tak wielka różnorodność obrzędów i praktyk liturgicznych, i to nie tylko w samym Rzymie, ale i także na prowincji. Społeczności chrześcijan, coraz liczniej występujące w całym cesarstwie, miały żywą świadomość, że wspólnota Kościoła w Rzymie jest najważniejsza i ma powierzoną przez Boga misję przewodzenia ze względu na to, że skupiona była wokół grobów Piotra i Pawła oraz niezliczonych męczenników pochowanych w katakumbach. Tworząc własne obrzędy liturgiczne, oczekiwano zatem, że rzymscy chrześcijanie wskażą właściwe drogi rozwoju liturgii. Tę samą świadomość odpowiedzialności za liturgię w Rzymie i na prowincji miał papież Grzegorz I. Ponieważ między innymi powstawały liczne modlitwy eucharystyczne, polecił ujednolicić liturgię mszy świętej. Ponadto bezpośrednio przyczynił się do wypracowania kalendarza liturgicznego. On sam doczesną historię, aktualizującą się w czasie, widział jako nieustanne proroctwo, jakim Bóg komunikuje się z ludźmi. To było powodem, dla którego zachęcał władców, biskupów, kapłanów i mnichów, aby twórczo włączali się w życie społeczne i współtworzyli historię, bo w niej stale dokonuje się dialog Boga z ludźmi i nasze zbawienie. Szczególnym zaś punktem stycznym jest sprawowana liturgia rozłożona w czasie. Od samego początku centrum czasu liturgicznego rzymskich chrześcijan była celebracja Paschy, czyli pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Po edykcie cesarza Konstantyna, w ścisłym związku z przygotowaniem katechumenów do chrztu, którego udzielano w noc Paschy, to wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa rozciągano na cały rok, biorąc za punkt odniesienia pierwszy dzień tygodnia, który obchodzony był jako wspomnienie Paschy w cyklu tygodniowym. Z tej racji ów pierwszy dzień tygodnia, czyli dzisiejsza niedziela, obchodzona była jako Dzień Pański. Dlatego też wyznaczała rytm życia starożytnego chrześcijaństwa. W jednej z mów przypisywanych Konstantynowi znajdujemy takie oto słowa: dzień poświęcony ćwiczeniom modlitwy powinien być najbardziej wyjątkowym i rzeczywiście pierwszym dniem, dniem Pana i Zbawiciela, dniem, który otrzymał także swoją nazwę od światła i życia, od nieśmiertelności i wszelkiego dobra. Nieodłącznym elementem Eucharystii sprawowanej w niedzielę, czyli w pierwszy dzień tygodnia, była zbiórka darów dla potrzebujących. Najpierw darów w naturze, a następnie w formie pieniężnej. W ten sposób nawiązywano do tradycji apostolskiej, ale także budowano silne więzy społeczne, co nie pozostawało bez wpływu na dalsze otoczenie i życie publiczne. Od niedzieli więc zaczął kształtować się liturgiczny kalendarz chrześcijański. W związku z tym zmieniono nazwy dni tygodnia, dotychczas poświęcone poszczególnym planetom i podległym im bóstwom rzymskim. Zwykłe dni poza niedzielą po prostu numerowano. I tak poniedziałek, dotychczas poświęcony księżycowi i bogini Lunie, stąd po włosku poniedziałek nazywa się lunedì, nazywano feria prima. Wtorek, dedykowany Marsowi, po włosku martedì, nazwano po łacinie feria secunda. Środa ku czci Merkurego, włoskie mercoledì, odtąd nazywała się feria tercja i tak dalej. Niebagatelne znaczenie miało wprowadzenie do liturgii Kościoła rzymskiego właśnie języka łacińskiego, który począwszy od II wieku niemal całkowicie wyparł język grecki. Przełożenie Biblii na łacinę przez świętego Hieronima i wprowadzenie przez świętego Ambrożego z Mediolanu modlitwy eucharystycznej także po łacinie sprawiło, że stała się ona oficjalnym językiem liturgii. Wnikliwe badania nad odtworzeniem pierwszego kalendarza kultu chrześcijańskiego wykazały, że początkowo używano dwóch kalendarzy. Jeden z nich mocno nawiązywał do tradycji hebrajskiej. Trzymał się roku słonecznego i składał się z 52 tygodni. Zawierał nawiązania do żydowskich obchodów jubileuszy, a także świąt o stałych datach. Dniami liturgicznymi tygodnia były pierwszy, czwarty i szósty, czyli przekładając na współczesny kalendarz, byłaby to niedziela, środa i sobota. Drugi kalendarz oparty był na 12 miesiącach księżycowych i zawierał święta o ruchomych datach, uzależnionych od pór księżyca. Z tych dwóch kalendarzy liturgicznych w chrześcijaństwie pierwszych wieków narodziły się dwie tradycje obchodzenia święta Paschy. Według jednej obchodzono Wielkanoc o stałej dacie, zawsze 14 dnia miesiąca Nizan, według żydowskiego kalendarza, niezależnie od tego, w jakim przypadało to dniu tygodnia. Tak było głównie we wspólnotach wyrosłych z judaizmu, nawiązujących do idei, że śmierć Jezusa na krzyżu jest wypełnieniem zapowiedzi, jaką była paschalna ofiara baranka. Natomiast zgodnie z drugą tradycją, rozpowszechnioną głównie w środowisku rzymskim i aleksandryjskim, Wielkanoc obchodzono w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. I ta tradycja przyjęła się w Kościele Zachodnim. Przyłączenie się wielu ludzi do chrześcijaństwa, począwszy od IV wieku, choć nie zawsze wynikało z motywów wiary, wymagało odpowiedniego przygotowania do chrztu, czyli katechumenatu. Właśnie to sprawiło, że czas liturgiczny coraz bardziej stawał się czasem społecznym. Za najbardziej odpowiedni okres przygotowania się do chrztu uznano bowiem dni poprzedzające Wielkanoc. Organizowano więc specjalne katechezy i liturgię słowa. A w ramach ćwiczeń ascetycznych i aktów pokuty przed chrztem zalecano umartwienie i post, co w późniejszych wiekach przekształciło się w obecny Wielki Post, który aktualnie przeżywamy. Ponadto decyzją Soboru Nicejskiego z 325 roku, zwołanego przez cesarza Konstantyna, pięćdziesiątnicę, to jest czas od Wielkanocy do zesłania Ducha Świętego, należało obchodzić jako jeden okres wielkanocny, w czasie którego w Eucharystii uczestniczono wyłącznie na stojąco, jak to czyniono zawsze w niedzielę. W ten sposób podkreślano, że przez zmartwychwstanie Chrystusa chrześcijanie stali się ludźmi wolnymi, bo klęczenie w starożytności było postawą niewolnika. W ten między innymi sposób tradycja liturgiczna poczęła coraz mocniej oddziaływać na kulturę życia społecznego i ewangelizować ją. Jest to naturalny proces, który dokonuje się także dziś. Chrześcijanin, choć ma świadomość powołania do życia nadprzyrodzonego i wiecznego, żyje w przestrzeni i czasie. Ma do tego naturalne prawo, byleby potrafił swoje życie codzienne uczynić liturgią, to znaczy nieustanną chwałą Boga. Jest do tego szczególnie zobowiązany w Wielkim Poście.